Podczas gdy narasta agresywna retoryka Chin, a kolejne kraje odwracają się od Pekinu, polscy politycy coraz chętniej rozwijają z nim kontakty. Do czego doprowadzi to zacieśnianie relacji? Dzisiaj też o tym, jak na rozwój relacji z Chinami liczy także Rosja, oraz o bojkocie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie przez Litwę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Hanna Jezgarska. Zapraszam. Witajcie, jest 3 grudnia, piątek. Nazywam się Hanna Jazgarska. To jest program Idź Pod Prąd na żywo ze mną. Na łączach dzisiaj jest nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
A ze mną w studiu jest szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dzień dobry.
Witam Panie i witam Państwa.
Czekamy już teraz na Wasze głosy, pytania, komentarze. Piszcie je na czacie. Możecie także oznaczać nas w mediach społecznościowych hashtagiem IPP. TV. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii na dzisiejsze tematy. A przechodząc już. Portal WNP opublikował artykuł, w którym podsumowuje mijający rok relacji polsko-chińskich. Czas ten określany jest jako odwilż po chwilowym ochłodzeniu kontaktów. Jest mowa m.in. o serii spotkań i rozmów telefonicznych między przedstawicielami Chin i Polski różnych szczebli, a także o nowym ambasadorze Chin w Polsce. Wymienione są liczne rozmowy na przykład prezydenta Andrzeja Dudy i Xi Jinpinga, także ich spotkanie. Pani redaktor, moje pierwsze pytanie, jakby pani właśnie oceniła ten ostatni rok relacji polsko-chińskich?
Znaczy ja bym oceniła jako takie siłowanie, znaczy bardziej siłowanie nie Polski. To znaczy wydaje mi się, że właśnie te dwa obozy, jeden obóz związany między innymi z premierem Morawieckim, który no i widzi to zagrożenie chińskie, i drugi z Ziobro i z Dudą, który no jednak chce, aby te wpływy chińskie tutaj były bardzo dużo. W ostatnim programie mówiliśmy, że do tego obozu dołączył także wicepremier Kowalczyk, no też tam głos zabiera między innymi na przykład tak dla poparcia dla tej chińskiej obecności w Polsce szef rolniczego OPZZ-u Izdebski, także i dużo pojawia się w ostatnim czasie publikacji, które mniej więcej są w tym samym tonie, znaczy mają nam jak ta właśnie, o której mówimy, która ma nam pokazać, jak bardzo ważna jest ta współpraca z Chinami. W tym artykule podkreśla się, że mijający rok był okresem intensyfikacji relacji polsko-chińskich na szczeblu politycznym. No to właśnie wydaje mi się, że o to chodzi, żeby pokazać, że rzeczywiście to na szczeblu politycznym, no to znaczy, że Chiny naciskają na Polskę, naciskają na ten obóz prochiński i na różnego rodzaju lobbystów, których opinie także są w tym artykule, żeby kreowały właśnie taką atmosferę, która ma pokazać Polakom, że te relacje są dobre, będą coraz lepsze i Polacy mogą na tym skorzystać. No gdyby obok tego były różne artykuły na temat tego, co się dzieje teraz na Litwie, no to Polacy by już mieli jasny wizerunek, jak to dobre relacje z Chinami wyglądają. To znaczy wystarczy poprzeć Tajwan, albo przynajmniej mi chcieć mieć normalne relacje z Tajwanem i okazuje się, że już właśnie dziś wiemy, że Chińczycy zamykają eksport litewski do Chin, tak chcą ukarać. Już relacji dyplomatycznych prawie wcale nie mają, teraz producenci litewscy będą ukarani. Nie szkodzi, bo właśnie na Tajwanie pokazują się, wczoraj widziałam słodycze litewskie w sklepach różnego rodzaju, także okazują się litewskie towary, więc myślę, że bardzo szybko to Litwa nadrobi. Ale o tym w artykule, o tym właśnie, jak Chiny karzą za politykę, która nie jest zgodna z polityką komunistycznych Chin. W tym Państwo artykule nie usłyszycie, tylko usłyszycie, jak to nasze władze, a zwłaszcza minister spraw zagranicznych, który według mnie jest jednym z tych polityków w obozie prochińskim, bo odbywa różnego rodzaju rozmowy i spotkania z chińskimi oficjalami i one nie przynoszą nic korzystnego dla Polski, bo gdyby one były korzystne, to dowiedzielibyśmy się, że te jabłka, co to zero ich sprzedaliśmy w 2020 i 2021, no w końcu poszły do Chin i że nasz deficyt w handlu z Chinami zamiast się z roku na rok zwiększać, szczególnie zwiększać zarządów PiS-u, no to się zmniejszać, no to on się zwiększa cały czas. Także no to wiadomo więc, że takie rozmowy są dla Polski nic korzystnego nie przynoszą. Ale za to dowiadujemy się z tego artykułu, że ambasador chiński no i MSZ no doszli do takiego, w komunikacie stwierdzili, że stosunki powinny opierać się na wzajemności, równym dostępie do rynków i niedyskryminacji. Czyli na wszystkim tym, czego w relacjach z Chinami nie mamy. Czyli ja się zastanawiam, ile jeszcze takich komunikatów i spotkań musi się odbyć, żeby nasze władze, żeby Polacy zrozumieli, że no to wszystko jest pic na wodę i ktoś nas oszukuje. Według mnie ten artykuł jest jednym z całej serii tych takich pozycji, która ma doprowadzić do tego, no, żeby jednak ten obóz prochiński będący we władzach PiS-u odniósł zwycięstwo. No a wiemy, że jest parę, że w tej chwili no, najważniejsza jest ta kwestia obecności Huawei w 5G. Ma być no, na dniach nowe regulacje, które mogą to zablokować, więc w związku z tym trzeba stwarzać taką atmosferę tego, że te relacje powinny być lepsze. Znaczy, wracając do pytania, jak bym określiła te relacje, znaczy, to poza takim walką w Polsce na którą stronę, czy jednak powinniśmy iść z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to także wielkim zakłamaniem. No, widzimy, że młode media w Polsce i paru lobbystów, których nazwiska państwo i wypowiedzi znajdziecie także w tym artykule, zakłamują nasze relacje, efekt naszych relacji z Chinami.
No dla mnie tutaj najważniejszą sprawą jest informowanie Polaków. I stąd pytanie do pani redaktor, jak w ciągu tego roku widzi pani zachowanie polskich mediów, no może za wyjątkiem telewizji Idź Pod Prąd, bo to fenomen, jeśli chodzi o tematykę chińską, mówienie prawdy, ostrzeganie w tych obszarach, ale o te media, powiedzmy, głównego nurtu. Z tego, co wiem, kilka dni temu redaktor Rachoń zaprosił panią redaktor, ale nie do głównego swojego programu, tylko do Radia Opole, nie? Do jakiegoś porannego programu. Jak właśnie tu, jaka jest szansa, czy są jakieś zmiany na lepsze, na gorsze w mediach głównego nurtu, jeśli chodzi o tematykę właśnie prawdy o komunistycznych Chinach?
Znaczy akurat zostałam zaproszona przez tego drugiego redaktora, także nie przez Michała Rachonia tego programu. Akurat Radio mnie zainteresowało, dlatego że to w ogóle jest takie miejsce, między innymi Instytut Konfucjusza zaczęły kiełkować w Polsce i między innymi rodzina krewna prezydenta Dudy miała w tym tą rolę, więc pomyślałam sobie, że Opole to takie dobre miejsce, żeby trochę posiać tej prawdy o Chinach. No i z samego programu nawet widać, że no, redaktor był tam, nie ma Michał Rachoń, ale był no, trochę taki zdziwiony, że jak to ta współpraca rosyjsko-chińska tak się rozwija. Także też powiem szczerze, że po tej rozmowie mam takie wrażenie, że ta wiedza ludzi, mediów na temat Chin jest bardzo mała. Ona wynika z tego, że właśnie oni wierzą takim różnego rodzaju lobbystom, mam wrażenie, że ten głos lobbystów jest tak mocny, oni robią za ekspertów i to jest przyjmowane no, jako taka wykładnia 100% prawdy. To też oczywiście źle świadczy o dziennikarzach, bo dziennikarz powinien sprawdzać informacje, które są podawane, no a w temacie chińskim tego zupełnie nie ma. Więc uważam, że to jest pole, w którym dominuje narracja chińska, którym co chwila, jeżeli zobaczycie państwo jakiekolwiek media, często nawet to nie ma znaczenia, to są bardziej pro tak zwane prawicowe, czy prolewicowe, czy związane z taką czy inną partią, to często są ci sami eksperci mówiący to samo. Także ja bardzo źle oceniam to, co się dzieje w temacie chińskim w polskich mediach. Nie widzę jakiejś szczególnej zmiany. No nie widzę tutaj, żeby urosła konkurencja dla telewizji Idź Pod Prąd w tym temacie. Myślę, że dużo czasu nie zanim to się stanie. Akurat jeżeli chodzi o temat chiński, to Michała Rachonia nie mogę tu tylko no, dobre słowo powiedzieć, bo wydaje mi się, że w tym temacie on to zagrożenie rozumie. Nie mogę tego pochwalić w całej jego pracy dziennikarskiej, ale to akurat wydaje mi się, że rozumie. Wydaje mi się też, że pracuje w takich mediach, które tym tematem zupełnie nie są zainteresowane. Mówienie o zagrożeniu chińskim w takim kontekście, znaczy takim opisowym, to pewnie państwo gdzieś tam znajdziecie, że występują eksperci, którzy neutralnie opisują działania Chin, no i rzeczywiście można się nad tym zastanowić, czy to jest dobre, czy złe, ale no tak jak my to poruszamy, widź pod prąd, mówiąc, że jakie to jest zagrożenie dla Polski, no to tego nie ma. Także no, w tym momencie uważam ogólnie, źle oceniam to, co się dzieje w mediach i uważam, że dziennikarze boją się podejmować tych tematów, albo idą na łatwiznę i nie sprawdzają, co im się podaje. A bardzo często im się podaje.
Wracając jeszcze do działań naszych polityków właśnie na tej linii chińskiej, no przypomnijmy to, co zostało właśnie zawarte w tym artykule, czyli w styczniu mamy rozmowę telefoniczną szefa polskiego MSZ Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych komunistycznych Chin. W lutym już prezydent Duda bierze udział w kilkugodzinnym szczycie przywódców państw grupy 17+1. W tym szczycie bierze także udział Xi Jinping. No przypomnijmy, że tutaj udział prezydentów tych państw no nie jest regułą, jeśli chodzi o uczestników.
I jeszcze tego, ważna rzecz, przypomnijmy, że na przykład Litwa, Estonia, także państwa bałtyckie wysłały właśnie niższych rangą urzędników. Między innymi dlatego, że no, widziały, że ten format nie przynosi zapowiedzianych korzyści, przez Chiny zapowiedzianych korzyści, że to win-win tak naprawdę wieje w jedną stronę, to znaczy w stronę Chin. I o tym w tym artykule państwo nie przeczytacie właśnie, że jednocześnie to spotkanie, na tym spotkaniu doszło do bardzo ważnego protestu państw bałtyckich. To jest ważna informacja i jak widzicie, manipulacja od razu. Nie jest to powiedziane. Nie jest też powiedziane, że tak naprawdę to spotkanie było na życzenie Xi Jinpinga. No i niestety ono zostało jak gdyby przez Andrzeja Dudę zorganizowane. No w takim momencie, kiedy państwa bałtyckie mówią o tym, że ta współpraca nie przynosi korzyści. Także to też tego państwo nie znajdziecie w tym artykule.
No właśnie, i tak wygląda na to, że Polska zamiast do tego protestu krajów bałtyckich, jak pani redaktor to określiła, zamiast się przyłączyć, no to właśnie tak jakby organizuje takie spotkanie, więc wydaje się, że trochę idzie
wbrew. To jest nóż w plecy. Tu szczególnie widać, jak głupią politykę prezydent Duda prowadzi po tym, co teraz dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, że tu przedstawicielka wywiadu Stanów Zjednoczonych musiała jechać do Warszawy, żeby, można powiedzieć, tak zdopingować polskie władze. Tu premier Morawiecki zaraz pojechał właśnie między innymi do Litwy budować wspólny front przeciwko rosyjsko-białoruskiemu zagrożeniu, a zobaczcie, że niespełna rok temu prezydent Duda budował front przeciwko Litwie razem z komunistami.
No właśnie, i tutaj dalej mamy w tym artykule, przechodzimy tutaj do marca i tutaj już są dwie rozmowy telefoniczne prezydenta Andrzeja Dudy i Xi Jinpinga, no to czyli te relacje, że tak powiem, no nie słabną, a wydaje się, że wręcz przeciwnie. W maju jest to wizyta ministra Raua na konsultacjach w Chinach. W listopadzie jest to już...
Na tym spotkaniu było jakieś przez Raua uzyskanie jakichś gwarancji bezpieczeństwa ze strony Chin, co nawet Chińczyków zszokowało, bo łami od razu się zdystansował. Dlaczego się zdystansował? Bo wiedział, że to jest sfera wpływów Rosji. Znaczy dla nich to jest sfera wpływów Rosji, jeżeli chodzi o kwestie militarne, więc on się do tego zdystansował.
No i dalej mamy w listopadzie wizytę Andrzeja Dudy w Chinach na szczycie Europy Środkowo-Wschodniej. No i tutaj doszło do, tak jak czytamy w artykule, doszło do spotkania z Xi Jinpingiem. Pastor Paweł Chojecki, co te tak częste spotkania, rozmowy Andrzeja Dudy z Xi Jinpingiem oznaczają dla Polski?
no, oznaczają wybór innego sojusznika, można powiedzieć, globalnego, że Polska, tu mam na myśli tę ekipę katolicko-narodowo-socjalistyczną PiSu i Dudy, powoli, coraz bardziej spektakularnie też odchodzi od sojuszu zachodniego, od sojuszu z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi i jest takim, można powiedzieć, przedstawicielstwem komunistycznych Chin na Europę, że chyba nie ma, oprócz Węgier może, ale i tam bardziej chyba są te kontakty gospodarcze niż polityczne. U nas tych gospodarczych, no to tam różnie, tu pani Hania mówiła, że to win-win, w którą stronę działa, ale no tu ta jakaś taka nadgorliwość czy ministra spraw zagranicznych, czy prezydenta Dudy jest rzeczywiście zadziwiająca. Jest rzeczywiście zadziwiająca i jest kontynuacją, bo przypominam, że to nie tylko ekipa pisowska tu działała tak, że tak powiem, aktywnie, ale wcześniejsza ekipa, Platforma PSL i prezydent Komorowski, przecież też dokładnie tymi samymi szlakami chodzili. To prezydent Komorowski podniósł relacje z komunistami chińskimi na strategiczne partnerstwo, a po wejściu na urząd prezydent Duda podniósł te relacje bardzo szybko na wszechstronne jakieś tam partnerstwo strategiczne. To pokazuje, że to nie jest tylko jakiś taki zwrot pisowski, tylko ja mówię, kontynuacja tej władzy, zarówno Platformy i PSL-u, jak i PiS-u, wywodzi się z komunistycznego okrągłego stołu. I widać, że tu wpływy komunistów moskiewskich, którzy są na sztywno związani z komunistami chińskimi, mają przełożenie na ten zwrot dyplomatyczny ostatnich, nie tych 5 czy 6 lat rządu PiS-u, ale no, można powiedzieć, to już 10 lat czy więcej. Tutaj... Stąd ja bym widział tę aktywność Rau, ale przede wszystkim Dudy, jeśli chodzi o związki z komunistycznym dziedzictwem PRL-u.
W artykule mamy jeden głos, no, który trochę, który jest wypowiedziany trochę w innym tonie. Jest to były wiceminister spraw zagranicznych, Paweł Zalewski, no, który stwierdził, że jednak potrzebny jest większy dystans między Polską a Chinami. Pani redaktor, jakby pani skomentowała tę wypowiedź?
No dobrze, że taki jeden głos się znalazł. No oczywiście ta większa wstrzemięźliwość, to nawet co najmniej. Znaczy ja zawsze mówię o tym, że powinien być to nastąpić taki przegląd naszej polityki, audyt właściwie naszej polityki wobec Chin w ostatnich latach. Właśnie od Komorowskiego. Co nam przyniosło to partnerstwo strategiczne, a potem podniesione przez Dudę do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Co nam przyniosło udział w banku, tym chińskim banku, azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, za którego zapłaciliśmy ponad 800 milionów dolarów, gdzie Pyfel był jednym z wicedyrektorów. Co nam przyniósł udział w nowym jedwabnym szlaku? No wiemy, że deficyt, więc dokładnie tego wyliczenie. To należałoby zrobić. To nawet nie wstrzemięźliwość, tylko najpierw policzenie tego wszystkiego i na bazie tego stworzenie nowej polityki. To jest podstawa, według mnie, którą należałoby zrobić. Wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na różne programy promocyjne naszego biznesu do Chin. Jak mówię, wydaliśmy ten bank w promocję różnych inicjatyw w ramach nowego jedwabnego szlaku. Są różnego rodzaju inwestycje, w które wchodzimy z Chińczykami, które są bardzo niebezpieczne. To wszystko powinno być przejrzane bardzo dokładnie. No ale żeby to zrobić, to potrzeba ludzi, którzy by... No, spojrzeli na to krytycznie, a nie ludzi, którzy no, piszą takie artykuły albo w takich artykułach opowiadają nam bajki o tym, jak to no, koniecznie trzeba dalej ożywiać te relacje polsko-chińskie, ożywiać, mimo że mamy jesteśmy na minusie i jest to dla nas ogromne zagrożenie. Jeden polityk się tak wypowiedział, no cieszę się, że u Hołowni jest taki głos. Ciekawe, czy to znaczy, że Polska 2050 no, będzie miała inną politykę wobec Chin niż inni. Na razie nie słyszałam żadnej konkretnej tu propozycji.
Pastor Paweł Chojecki, czy według ciebie no ten głos oznacza jakiś zwiastun większego ruchu?
pojawiają się takie zwiastuny. One gdzieś pojawiają się tak, można powiedzieć, nieodważnie, nie tak w sposób jakiś dominujący, ale takie popiskiwania. Nie? Bardzo tu mój syn, redaktor Tymoteusz Chojecki, niedawno wyłapał w jakiejś relacji takiej na całkiem inny temat w stacji TVN. No tu wiemy, była ogromna, czy jest dalej konflikt. PiS chce zamknąć tę stację. Mówi, dlaczego chce zamknąć? No bo ona ma amerykański kapitał, a nie sowiecki. No toż tam trzeba zamknąć, no bo to imperialisty, nie? I tam pojawił się taki głos. Była jakaś tam dyskusja o gospodarce polskiej, o tym, że pojawił się jakiś produkt. Nie pamiętam szczegółów, ale komentarz odredakcyjny, bo to jest ważne, był taki. No dobrze, że coś wyprodukowaliśmy sami, jest to solidne, a nie takie jak chiński badziew, coś takiego. Nie? Taka była wymowa tego komentarza i tego reportażu. Stąd takie głosy zaczynają się przebijać. Czy to jest jakaś taka troska o państwo, że coraz więcej patriotów polskich zaczyna widzieć, że Polska jest sprzedawana Wschodowi, nie? To mówiliśmy wielokrotnie o ministrze Czarnku, o ministrze Ziobro, o tym, co robił Jarosław Kaczyński, tam o Czwartej Rzeszy opowiadając, że to są wszystko dzisiaj działania na rzecz Putina. Dzisiaj, podkreślam, 20 lat temu za Trumpa to było inaczej, ale dzisiaj przy tym już ścisłym sojuszu niemiecko-amerykańskim w Europie, to są działania na rzecz Putina, żeby Polskę izolować, żeby Polska była sama i słaba, łatwa do manipulacji lub jakiegoś rozczłonkowania lub wchłonięcia. Także te głosy mogą wypływać z takiego troski o Polskę, nie? I tak bym sobie życzył. I tak bym sobie życzył, marzę o tym, żeby rzeczywiście takie te barwy partyjne, nie, że ktoś jest z PiSu, no to będzie tam nawalał na wszystko, co zrobi Platforma i osobno, żeby pojawiły się takie głosy troski o państwo polskie, w którą stronę zmierzamy. Także odczytuję to, no można powiedzieć bardzo pozytywnie, ale proszę o jeszcze, nie, że to za mało.
No podsumowujemy tutaj ten mijający rok, jeśli chodzi o relacje polsko-chińskie. No i tutaj chciałabym was zapytać, czego spodziewacie się po przyszłym roku? Pani redaktor.
Znaczy, myślę, że ta grupa, wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja w sprawie Huawei. Jeżeli ona rzeczywiście Huawei będzie dopuszczona, widzimy to lobby prochińskie, no działa bardzo mocno w tej chwili, żeby Huawei było dopuszczone, no to myślę, że jesteśmy na przegranej, zupełnie na przegranej. Jesteśmy w tym obozie chińskim razem z Węgrami. Ja jednak uważam, że Węgry są dużo bardziej w tej współpracy umoczone z Chinami. Tam ostatnio była wielka afera, właściwie nie tam, tylko w Czechach teraz była jedna afera, gdzie z Czeskiej Akademii Nauk został zwolniony pracownik, który wykładał na think tanku w Budapeszcie, chińskim think tanku. To jest taki pierwszy chiński kontrolowany przez think tank, przez Chiny think tank w Europie. No i Czesi jasno określili, to jest narzędzie propagandy i wywiadu chińskiego. Oni między innymi współpracują z instytucjami zachodnimi, z firmami zachodnimi, zdobywają informacje. W związku z tym pracownicy, ludzie, którzy tam pracują, no nie mogą pracować w instytucjach czeskich. I to był wielki skandal, no ale jasne wskazanie, czym jest ten instytut działający, który do siebie zaprosili Węgrzy. No to jest taka agentura na terytorium Węgier, więc Węgrzy są dużo bardziej umoczeni w tej współpracy, no ale my zaczynamy podganiać Węgry. Wydaje się, że idziemy w tym kierunku. Decyzja w sprawie Huawei, udziału bądź nie Huawei w 5G pokaże, czy rzeczywiście no będziemy w tym obozie prochińskim. Niepokojące jest dla mnie to, co się dzieje tak około, to znaczy nie słyszymy o takich przejmowaniu przez, albo wchodzeniu przez biznes chiński do bardzo ważnego biznesu w Polsce. O tym się bardzo mało mówi. Ja z tego artykułu dopiero dowiedziałam się, że Rafako znalazł, które miało problemy finansowe, no znalazł inwestora strategicznego. Niestety z tym inwestorem strategicznym jest chińska firma, bardzo mocno, oczywiście kontrolowana przez, tutaj prywatna, ale kontrolowana przez, tam w Chinach, przez wielki koncern państwowy, który znowu jest kontrolowany przez chińską armię ludowo-wyzwoleńczą. Także wpuściliśmy w sektor energetyczny chińską firmę, która no raportuje i działa na rzecz chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Ta chińska firma jest już w Polsce, ona została ściągnięta, no ale my poszerzamy jej pola i to się stało właśnie teraz dla PiS-u. O dziwo tego, znaczy, a raczej może nie o dziwo, tego partnera strategicznego dla Rafako szukał nowy prezes, którego państwo tu widzicie. Nowy prezes Rafako, Radosław Domagalski-Łabęcki, dobry znajomy pana Pyfela, kiedyś wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, wtedy zdaje się ministrem rozwoju był Morawiecki, czyli w latach 2015-16. Człowiek, który między innymi doprowadził do tego, że jeden z największych w Polsce podmiotów z branży gospodarowania odpadami wpadł w ręce chińskie. Czyli on już jedną firmę dużą i bardzo ważną sprzedał chińskiemu inwestorowi, a teraz wprowadził chińskiego inwestora w kolejną firmę. Także i o tym się nie mówi. O tym się w ogóle nie mówi. Tam informacje gdzieś malutkimi literkami pojawiają się, że dochodzi do takiej transakcji, ale nikt tego nie bada i nie analizuje, no jak, co to znaczy dla bezpieczeństwa Polski. Bo myślę, że te głosy są po prostu od razu pacyfikowane, no bo ludzie powiązani z władzą podejmują takie decyzje. Media są powiązane z władzą. No to wiadomo, że to się nie ukazuje. I tego nie wiemy. To się gdzieś wyłapuje po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, ale ogólnie przeciętny Polak nic o tym nie wie. Także ja się obawiam, że takie rzeczy będą cały czas miały miejsce. I także możemy nawet podjąć jakąś decyzję w sprawie Huawei, a tu Chińczycy powiedzą halo, halo, ale my już jesteśmy wszędzie gdzie indziej, a wszystkie te nasze firmy tak naprawdę i tak współpracują z Huawei.
Ja też jestem bardzo sceptyczny. Myślę, że ta frakcja, powiedzmy, że tu rzeczywiście jest ten spór, bo to jest nasza teza, że tu Morawiecki bardziej jest taki za Ameryką, a Ziobro i Duda są, żeby tam Polskę sprzedać na wschód, nie? Rosji i przede wszystkim komunistom chińskim. Powiedzmy, że ta teza jest prawdziwa, to gdyby ta frakcja, powiedzmy, prozachodnia już miała coś zrobić, to dawno powinna to zrobić. Przecież to oni mają premiera, nie? To oni mają premiera. To Ziobro, tam mówiliśmy, że on się wpycha w politykę zagraniczną, chce ją prowadzić zamiast słabego Rała, teraz na froncie niemieckim i Unii Europejskiej, ale też w tematyce chińskiej też się Ziobro przecież w sposób skandaliczny wypowiedział. Powiedział, że nie można tej komunistycznej firmy wojskowej Huawei dyskryminować, nie? Kiedy tu z rządowych kół była zapowiedź ustawy o 5G właśnie, która miała wykluczyć 5G z rynku polskiego, co zresztą jest zgodne ze zobowiązaniami sojuszniczymi, bo przecież Amerykanie nie będą nam dawać żadnych tajemnic, kiedy to wszystko będzie przechodzić przez ręce komunistów, nie? To jest oczywista oczywistość. Także gdyby Morawiecki mógł coś zrobić i ta teza, że on chce coś zrobić, była prawdziwa, to już dawno powinien to zrobić. Nie? To jest jedna obserwacja. Druga obserwacja, tak zwana dołowa. Nie? Pamiętacie państwo, mówię o naszych starych widzach, chyba ze 3 lata temu komunistyczna gazeta chińska, jakiś tam Globe, jak to się tam nazywa?
Global Times,
przepraszam. Boston Globe, Global Times. To jest takie Russia Today, tylko że nadawana z komunistycznych Chin, tam po angielsku i tak dalej, ale ona reprezentuje, można powiedzieć, życzenia KPH. I tam pojawił się artykuł, że jak to państwo polskie pozwala na funkcjonowanie takiej telewizji Idź Pod Prąd. To chodziło o to, myśmy wtedy CIS to Taiwan taką akcję robili i jeszcze parę innych rzeczy. Tam prezydent Tajwanu nam podziękowała nawet za to. No różne ciekawe rzeczy, pamiętacie? I wtedy ta komunistyczna gazeta napisała taki artykuł, żądając tu uciszenia telewizji Idź Pod Prąd. No i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czyli zobaczcie, polski rząd od razu zareagował na to. Nie? Na jakiś artykulik w jakiejś komuszej gazecie. Nie? Już się polskie MSZ tłumaczyło. Tłumaczyło się, że w ten sposób, że absolutnie nie podważa polityki jednych Chin, którą to politykę ustalili na wieki towarzysze, ten no, wcześniejszy Xi Jinping, czyli Mao Tse-tung z naszym Bierutem. Zobaczcie, to jest oficjalne pismo naszego MSZ-u. Także tu odcięli się absolutnie od popierania Tajwanu. Nasi pisowscy katolicko-narodowo-socjalistyczni tam włodarze poparli Bieruta w tym i powiedzieli, że no niestety z telewizją Idź Pod Prąd to nie mogą nic zrobić, bo ona jest prywatna. No tak czy nie mogą, to już tam tego. Wyobraźcie sobie państwo, że jakiś czas później, wcale niedługi, po rocznym ponad śledztwie postawiono mi zarzuty. Prokuratura, która no, podlega Ziobrze, który jest tym prokuratorem generalnym, czyli nadzoruje wszystkich prokuratorów, stawia mi oto zarzut, między innymi, że ja nawołuję do wojny napastniczej z Koreą Północną. Nie? No, oczywiście to jest bzdurny zarzut, bo stan wojny trwa, tam jest tylko rozejm. Prokuratura chyba tam jakoś nie doczytała. No ale no dobra, i to wszystko na poważnie się dzieje, nie? Potem jest proces. Potem jest proces i tu się dzieją rzeczy jeszcze ciekawsze, bo tam prokuratura no, z tą swoją durnotą o tej wojnie z Koreą Północną się skompromitowała, ale tamci oskarżyciele katolicko-posiłkowi mówią i sędzia tego tam słucha i tak dalej, że to tam nie chodzi o Koreę, tylko to, co ja o Chinach mówię. Jak tak można mówić o Chinach? Zobaczcie, to prokuratura za tym stoi, to Ziobro za tym stoi, wprost. Jest najpierw żądanie komunistycznej